Lata 30. XIX wieku. Europa goi rany po rewolucji i krwawych wojnach napoleońskich. Jednak miejsce starych problemów zajęły nowe. Niegdyś potężna Rzeczpospolita jest podzielona pomiędzy trzech zaborców: Prusy, Austrię i carską Rosję. Środek kontynentu tylko czeka na iskrę, która rozsadzi ten układ. Piotr Nowak, zapraszam na spacer z historią. Na początku 1830 roku Lublin jest największym po Warszawie miastem w Królestwie Polskim, a przy tym ważnym punktem komunikacyjnym. Najważniejsze miejskie arterie są po generalnym remoncie. Na znaczeniu zyskuje ulica Zamojska, Trakt Warszawski, czyli obecne Aleje Racławickie, trakty na Lubartów, Terespol i Brześć, czyli ulica Lubartowska. Centrum przemieściło się ze Starego Miasta na Krakowskie Przedmieście, gdzie wytyczono Plac Musztry, obecnie jest to Plac Litewski, wzorowany na Placu Saskim w Warszawie. Stoję przed Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Budynek ten jest mylnie kojarzony ze sławnym rodem Radziwiłłów. W rzeczywistości parcela należała wcześniej do Firlejów, Lubomirskich, potem Sanguszków, Szeptyckich i wreszcie lubelskiego kupca Benjamina Finke. Ostatni właściciel ofiarował go rządowi, a jeszcze w 1818 roku znajdował się tu skład słomy. Już w 1824 stał się siedzibą władz wojewódzkich. To nie koniec zmian w ówczesnym Lublinie. Dawny kościół i klasztor karmelitów bosych zamienia się w ratusz miejski. Jednocześnie Lublin rozwija się gospodarczo. Powstają nowe manufaktury, szkoły i ilość mieszkańców zbliża się do 14 tysięcy. W tym czasie zmienia się sytuacja międzynarodowa. We Wielkiej Brytanii upada prorosyjski rząd księcia Artura Wesleya, sławnego pogromcy Napoleona. Jego miejsce zajmuje hrabia Charles Grey. To na jego cześć nazwano nową odmianę czarnej herbaty. Jednak lata 30. XIX wieku to nie tylko narodziny Earl Greya. Belgowie zdobywają niepodległość. Francuzi buntują się przeciwko absolutystycznym zapędom króla Karola X i pozbawiają go tronu. Karol ucieka do Anglii, a jego miejsce zajmuje Ludwik XIX. Panuje całe 20 minut. Bourbonowie już nigdy nie odzyskają utraconych wpływów. Wszystkie te wydarzenia świadczyły o tym, że pieczętujące rozbiór Polski święte przymierze rozpada się. Wcześniej w warszawskiej szkole podchorążych piechoty zawiązuje się spisek pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego. Żołnierze mają dość bezlitosnych rządów wielkiego księcia Konstantego, brata cesarza Rosji i króla Polski Mikołaja I. Wieczorem około godziny 18, 29 listopada 1830 roku podporucznik Piotr Wysocki wchodzi do szkoły podchorążych piechoty w Łazienkach. Właśnie trwają zajęcia z taktyki. Przerywa zajęcia i ogłasza:
Polacy, wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba. Idźmy, a piersi wasze niech będą termopilami dla wrogów.
Grupa 24 spiskowców, złożona głównie z młodej inteligencji wraz z częścią podchorążych, opanowuje Belweder, rezydencję wielkiego księcia. Nie znajdują go, więc przy pomocy mieszkańców stolicy zdobywają arsenał. Pierwsze niejasne jeszcze wieści o wybuchu powstania przyszły do Lublina 30 listopada po południu, a 1 grudnia generał Jan Weissenhoff, dowódca dywizji ułanów w Lublinie, otrzymał wiadomość od szefa tajnej policji Aleksandra Różnieckiego.
Wybuchło powstanie ludowe. Część wojska wzięła udział w spisku. Warszawa uspokaja się, a mieszkańcy nie biorą udziału w rozruchach. Tylko Hołota i wyrzutki społeczeństwa wzięli w nim udział.
Jednak wiadomość z Warszawy przychodzi z opóźnieniem. W momencie, kiedy generał czyta list Różnieckiego, cała stolica znajduje się w rękach powstańców. Do Lublina przybywa Andrzej Edward Koźmian, specjalny wysłannik dyktatora Józefa Chłopickiego. Informuje on władze lokalne o wybuchu powstania i przekazuje rozporządzenia władz centralnych. Nakazuje utrzymanie porządku i spokoju w mieście i województwie oraz utworzenie przy władzy wojewódzkiej Komitetu Obywatelskiego, który powinien powołać Straż Bezpieczeństwa. Na Placu Litewskim gromadzą się tłumy. Wszyscy czekają na reakcję Komisji Wojewódzkiej mieszczącej się w tak zwanym Pałacu Radziwiłłowskim. W końcu do zebranych wychodzi Koźmian i wygłasza podniosłą mowę, na którą zebrani odpowiadają wybuchem patriotycznego entuzjazmu. Oznaką akceptacji dla dążeń niepodległościowych stają się białe kokardy przyczepiane do czapek i ubiorów. Głównym uczestnikiem wystąpień patriotycznych była młodzież, a ta nie kryła nastrojów rewolucyjnych. Gorącą krew ostudził trochę nabór do Straży Bezpieczeństwa.
A ty, młodzi szkolna i uniwersytecka, która do należenia do Straży Bezpieczeństwa Publicznego powołana, z takim porządkiem i w tak krótkim czasie w szeregach jej stanęłaś. Ojczyzna składa ci dzięki za umiarkowania pełne usiłowania twoje, niechaj to umiarkowanie, tak rzadko młodemu wiekowi towarzyszące i nadal cię znamionuje, a z chlubą podporę swoją w tobie naród upatrywać będzie.
Głosiło rozporządzenie Rady Administracyjnej z siedzibą w Warszawie. To nie pierwszy, ani nie ostatni raz, kiedy to młodzież, jako najbardziej dynamiczna część społeczeństwa, jest kołem zamachowym rewolucji. Powstańcy nieustannie czują na karku oddech wojsk rosyjskich. Informacje o posunięciach wroga były kluczowe dla obrony, a komunikację ułatwiały m.in. palne słupy alarmowe. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji w dniu 18 grudnia 1830 roku wydała reskrypt o ich ustawianiu.
Na wierzchu słupa ma być postawiona beczka stara ze smoły lub snop słomy, dobrze w smole wymaczane i przymocowane. Do zapalenia beczki czy snopka należy zawiesić sznur sprzędziwa, lekko spleciony i w smole umaczany, lub mieć w pogotowiu dostatek słomy na drabinie. W razie wkroczenia wojska obcego za granicę słup takowy powinien być natychmiast zapalany i następnie za ujrzeniem palącego się wszędzie powinny być zapalane, aby jako telegrafy mogły aż do stolicy województwa lub obwodu udzielić przestrogę.
Taki system funkcjonował m.in. na trakcie z Krasnego Stawu i z Łęcznej. Słupy dochodziły do samego Lublina. Szybko Lublinianie mogli sprawdzić ich użyteczność. Zimą 1831 roku wojska rosyjskie przekraczają granice Królestwa Polskiego. Zgodnie z przyjętym planem oddziały polskiej władzy wycofują się za Wisłę. Zostaje Straż Bezpieczeństwa, która na skutek dysproporcji sił poddaje się. 8 lutego korpus generała Kreutza wkracza do Lublina. Miasto jeszcze kilkakrotnie będzie odbijane na zmianę przez powstańców i Rosjan. Jednak od końca czerwca panują tu niepodzielnie władze zaborcze. Mnożą się rekwizycje, grabieże, pożary i wywózki. W efekcie liczba mieszkańców zmniejszyła się o przeszło 1000 do niespełna 13 tysięcy. Po miesiącach patriotycznego zapału nastąpił smutny okres represji i zastoju gospodarczego. To był Spacer z Historią. Na następną podróż zapraszam za tydzień lub na stronę Centrum FM. Znajdziecie tam najnowsze odcinki i te starsze, które nie doczekały się jeszcze publikacji w sieci. Piotr Nowak, do usłyszenia.